A gościem Radia Z jest dzisiaj Bartosz Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata na żużlu F-16 toru, trzeci żużlowiec w historii Grand Prix, któremu udało się obronić tytuł mistrza świata. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Witam, że widzę, że jest pan w takim pełnym rysztunku. Czy to jest to ubranie, w którym pan normalnie jeździ na co dzień?
No nie, bo to jest teamowa bluza, tak jakby Kevlar. W Kevlar nie będę się ubierał, troszkę za gorąco i on czeka tylko i wyłącznie na tor.
Wielkie gratulacje dla pana ode mnie, od słuchaczy Radia Z. Ja już wiem, że wszyscy panu pogratulowali, ale ja też pozwolę sobie panu pogratulować. A czyje gratulacje były dla pana najważniejsze albo najprzyjemniejsze?
Dziękuję bardzo. No, nieskromnie mówiąc, gdzieś tych gratulacji było naprawdę wiele, więc tutaj nie sztuka jest wymieniać, od które najprzyjemniejsze, na które nie, bo wszystkie są bardzo przyjemne i pozytywne, także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i fajna sprawa na pewno tyle dobrych słów usłyszeć od tyle osób.
A czyjeś gratulacje pana jakoś specjalnie zaskoczyły?
Ja wiem, myślę, że nie, bo gdzieś tam z tymi osobami, co mam kontakt, czy też nie, ale widziałem, że się interesują żużlem, gdzieś tam te gratulacje doszły, także to było naprawdę miłe.
A trofeum, gdzie stanie albo gdzie już stoi, które pan odebrał?
No, przede wszystkim w domu mamy specjalnie przygotowane na to miejsca, także już stoi tam, już czeka. Także będę w zimę tam na pewno zachodził, wspominał to.
A swoje rodzinne Kinice w województwie zachodniopomorskim już pan odwiedził po tym sukcesie?
Tak, oczywiście, że tak. Na drugi dzień po Toruniu byłem parę godzin, po czym zjadłem obiad, śniadanko i pojechałem dalej na mecz, bo jeszcze parę spotkań nam zostało w tym roku i już lada moment i troszkę posiedzę więcej w domu.
A mieszkańcy jakoś reagowali na pana sukces? No bo wy tam się chyba wszyscy znacie, bo to jest mała miejscowość.
No dokładnie tak. Z tego co wiem, to sołtys zorganizował, że na sali nawet telewizor ogarnęli. Gdzieś tam wspólnie wszyscy oglądali, a tego to nie miało jeszcze miejsca, a jednak już było to zrobione. No tak, że tak powiem, czuję się w mojej miejscowości bardzo dobrze, tak jakby wspierany przez tych wszystkich życzliwych ludzi.
A jakie to jest uczucie zdobyć tytuł mistrzowski po raz drugi?
Myślę, że takie same jak...
Jak po raz pierwszy?
Generalnie, jak po raz pierwszy, aczkolwiek może z większej satysfakcji, że się udało to obronić przede wszystkim rok po roku. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo taki był jakby cel i założenie i marzenie, żeby takie coś zorganizować. Niewielu to się udało i udało to nam się całemu teamowi gdzieś tam, może nie po rewelacyjnym początku sezonu, gdzie mieliśmy jakieś tam problemy poprzez różne sytuacje regulaminowe i w ogóle zanim się dostosowaliśmy do tego, to troszeczkę nam to czasu zajęło, ale w tych właśnie kluczowych, najważniejszych meczach pokazaliśmy, że obraliśmy dobrą ścieżkę i wszystko zrobiliśmy tak, żeby po prostu być najlepszym na świecie.
A brał pan pod uwagę, że może się nie udać, że nie dopnie pan swego?
Czy znaczy, w ogóle nie pan... Do ostatniej chwili, do ostatniego biegu praktycznie nie dopuszczałam do siebie takiej myśli. Po prostu wiedziałam, że muszę zrobić swoje, muszę być mega skoncentrowanym na tym, co robię i jak nie popełnię najmniejszego błędu, to po prostu z powrotem to zdobędę. Ale wiedziałam, że najmniejszy błąd może wykluczyć wszystko.
A które złoto było dla pana trudniejsze do zdobycia i które kosztowało więcej stresu? To pierwsze czy to drugie?
Sam się zastanawiałem. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo pierwsze ma swoją historię i drugą ma swoją historię. Pierwsze było niezwykle też trudno zdobyć. Rywale mnie do ostatniego biegu też gonili. Drugi medal... No tak samo muszę powiedzieć, podobna sytuacja do ostatniego biegu, nie było wiadomo co to będzie i tak na dobrą sprawę naprawdę ciężko te w ogóle te dwa złote krążki porównać do siebie, który lżej, który ciężej, bo obydwa było niezwykle ciężko i nie wiem, może będę za jakiś czas sam sobie odpowiem na to pytanie, ale na dzień dzisiejszy nie jestem na tyle gotów i nie myślałam gdzieś tam za dużo o tym, żeby faktycznie porównać tak to mocno, żeby sam zdecydować, które było trudniejsze.
Ale w pewnym momencie zafundował pan prawdziwy horror swoim fanom, bo jednak huknął pan z ogromną siłą o tor, bo był poślizg, potem przednie koło wyleciało w powietrze. To wyglądało bardzo groźnie.
No tak, w pierwszym dniu, w drugim biegu zaliczyłem mały upadek i gdzieś tam to troszeczkę też wybiło i mnie z rytmu i cały team, żeby doregulować jak najlepiej motocykle. Mieliśmy długą przerwę i potem musieliśmy się wbić w zawody, żeby z powrotem jechać o swoje punkty. Gdzieś tam faktycznie to nie pomogło, ale koniec końców to taka trochę z dramaturgią, z tym wszystkim, tak dobrze się ułożyło.
A dlaczego wybrał pan taki niebezpieczny sport?
A życie też jest niebezpieczne. Czemu pani mówi, że niebezpieczny sport?
No jest. Chociażby jak widzieliśmy ten upadek. Na szczęście zakończyło się wszystko happy endem.
A jak idzie pani na pasach, pani się nie boi? Tak samo.
Nie.
No to tak samo ja na to, że taki mam dystans do toru, jak pani pewnie do pasów i zawsze byłem z motoryzacją związany i gdzieś tam ten żużel najbardziej mnie ciągnął.
No ja też pytam w kontekście wypadku Tomasza Goloba, którego pan nazywa swoim mentorem i z którym konsultuje swoje działania.
No dokładnie tak, ale Tomasz Golob nie doznał kontuzji na żużlu tej akurat, co mu się przytrafiło i tak jakby po co łączyć, to nie ma sensu, mi się wydaje.
No pozdrawiamy serdecznie pana Tomasza Goloba. A czy był pan kiedykolwiek, czy był kiedykolwiek moment, że chciał się pan wycofać?
Nie, myślę, że ewidentnie takiego momentu nie było, na pewno takiego momentu nie było, także zawsze marzyłem jeździć, marzyłem się ścigać z najlepszymi na świecie właśnie na żużlu, bo najbardziej mnie to od dziecka kręciło. Mam 25 lat, udało nam się w sumie zrobić już to 3 razy, bo jeszcze byłem mistrzem świata juniorów w 2015 roku, w 2019 roku już w najwyższej klasie rozgrywkowej po raz pierwszy mistrzem świata i w 2020 po raz drugi, także jeszcze jako team mamy wiele marzeń, do których będziemy na pewno mocno dążyć.
To co, następny cel to jest kolejne złoto?
Nie mogę powiedzieć, co jest najmniej.
Dlaczego nie?
No bo nigdy takich rzeczy nie mówię.
Ale co, rozumiem, że nie chce pan zapeszyć, tak?
No, po prostu tak mam, że najpierw spełniam i potem mówię, ale na pewno to nie koniec mojej motywacji i ciężkiej pracy, bo mam jeszcze wiele do zrobienia, przede wszystkim dla siebie.
No to część radiowa jest za nami. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom, ale cały czas jesteśmy na Facebooku i na radio.pl. Oczywiście nasz gość, czyli Bartosz Zmarzlik, za nim zostaje Beata Lubecka. Zapraszam. I tak jak powiedziałam ci, nasz gość jest niezwykły. Dwukrotny mistrz na żużlu. Nasze F-16. Lubi pan, jak o panu mówią F-16?
Tak, zdecydowanie gdzieś tam faktycznie po którejś rundzie wygranej chyba w Gorzowie, gdy wygrałem po raz pierwszy w ogóle rundę Grand Prix w 2014 roku, Tomek Dryła dał mi taką ksywkę, co mi się, szczerze mówiąc, bardzo podoba i nie będę jej zmieniał.
A co jest na to, że najważniejsze? Koncentracja i technika?
Myślę wszystko, że to jest splot różnych rzeczy i każdy akcent tak jakby jest bardzo ważny, bez którego nie da się być po prostu najlepszym czy wygrywać wyścigów.
Pan mówił, że nie boi się toru, że nie odczuwa takiego lęku, ale naprawdę no, chyba jest jednak jakaś dawka stresu przed takim startem w takich poważnych zawodach, kiedy sięgnięcie po takie wielkie trofeum jest w zasięgu ręki.
No pewnie, że tak. Bo tylko głupi się nie boi, także tutaj oczywiście ten tak jakby stres, lęk, inne rzeczy towarzyszą, nie mogę powiedzieć, że nie, ale poprzez ilość zawodów, w jakich uczestniczymy w sezonie, czyli mam na myśli tutaj właśnie cykl Grand Prix, Ligę Polską, Ligę Szwedzką i inne jeszcze turnieje, jest tego bardzo dużo w przeciągu roku, to też myślę, że wprowadza nas i oswaja tak jakby z tym wszystkim, a my musimy po prostu się z tym poprzez te wszystkie zawody zmagać jak najlepiej z tym, żeby po prostu te wszystkie złe myśli odciągać od siebie, a skoncentrować się przede wszystkim na tym, co robimy.
A na czym polega magia tego sportu? Co jest takie rajcujące?
Po prostu wszyscy, którzy nie byli, to serdecznie zapraszam, bo z tego co wiem, kto był chociaż raz, to i na tym żużlu zostawił. Myślę, że na pewno są niesamowite emocje, szybkość, adrenalina, przebieg ten zawodów jest bardzo dynamiczny, dużo się dzieje, co minuty się coś faktycznie cały czas zmienia, także zapraszam.
No byłam tylko raz, przyznaję się, ale może zmienię jednak swoje zdanie. No, z tego, co czytałam, to ścigać się pan chciał po prostu od małego. Skąd taka fascynacja już od dzieciaka?
No tak, już można powiedzieć, że w tym sporcie jestem 18 lat. Gdzieś tam zainteresowanie też było ciutkę szybciej. Gdy miałem chyba 3 czy 4 latka, nawet tato mi pokazywał zdjęcia ostatnio, że miałem też motocykl na podwórku i gdzieś tam śmigałem.
I tata zrobił ten motocykl dla pana, tak?
Tak, bo tato jest złotą rączką i gdzieś tam te motocykle, kłady, trójkołowce zawsze mieliśmy z bratem pełną motoryzacji na podwórku, bo tata sam był fanem nie tyle żużla, co generalnie motoryzacji. Gdzieś tam od małego dziecka jeździliśmy sobie na właśnie wycieczki do lasów, pamiętam dobrze, na różne przejażdżki. No i pewnego dnia gdzieś tam ulotka w pobliskim miejscowości zobaczyłem ulotkę żużel, motory na rysunku, no to wiadomo jak mały chłopiec bardzo mnie to zainteresowało, co to jest, że właśnie jeden koło drugiego blisko jedzie i męczyłem bardzo, pamiętam mamę i tatę, żebyśmy pojechali, bo to była pokazówka, żebyśmy pojechali zobaczyć co to jest ten żużel, bo widzę motory, a gdzieś tutaj niedaleko i że chcę to zobaczyć. No i tak zupełnie na spokoju pojechaliśmy. I gdzieś tam wtedy zauważyłem, że faktycznie takich było paru chłopców, co na takich podobnych motocyklach małych, jakie ja mam w domu, już się ścigali, już jeździli w lewo faktycznie przy publiczności i mi się to tak bardzo spodobało i pamiętam, pobiegłem do trenera Bogusława Nowaka, mojego pierwszego trenera, poprosić czy zapytać, jak to trzeba zrobić, żeby zapisać się do takiej szkółki żużlowej, po czym faktycznie była trochę czasu namowy rodziców na to, żeby nam pozwolili i w ogóle trochę to trwało to wszystko, ale generalnie tak, to był 2002 rok.
A czy to prawda, że żeby przesiąść się na taki standardowy, już dorosły, nazwijmy to motocykl, to podwędził pan mamie kozaki, żeby pokazać się przed trenerem, że osiągnął pan odpowiedni wzrost? To
tak,
prawda?
Bo już na dużym żużlu już jeździł brat, ja jeszcze nie mogłem, cały czas trener się śmiał, że jestem za malutki jeszcze i tak z dnia na dzień myślałem, że trochę urosłem, bo tak bardzo chciałem i gdzieś tam faktycznie ta historia z kozakami, nie każda jest prawdziwa z tego, co tam nieraz czytałem i słyszałem, ale...
Ta jest prawdziwa.
Ale tak było coś, że dla jaj zupełnie ubrałem mamy kozaki, żeby być wyższym i do trenera poszedłem i pamiętam kupa śmiechu trochę z tego była, ale po czym pozwolił mi wjechać na tor.
No ale był taki moment, że pana mama nie chciała, żeby pan się już dalej ścigał na torze, prawda?
No tak, był taki moment faktycznie, gdzieś tam był chwilowy szlaban, ale tutaj dzięki bratu to wszystko jakby tak jakby się unormowało i poszło. Brat jest ze mną, który bardzo mocno mi wspiera i pomaga, ogarnia wszystko, że tak powiem, praktycznie wraz z chłopakami.
Jest jednym z mechaników pana w teamie, tak?
Paweł się zajmuje wszystkimi rzeczami tak jakby dookoła, menadżerem takim jakby bardziej, ustala to wszystko logistycznie, menadżersko. Wszystkie rzeczy takie generalnie organizacyjne, plus dwóch chłopaków, Seweryn i Grzesiu, który cały czas są 24 godziny przy motocyklach, plus tata, nasza siła spokoju. Jeszcze wiele innych osób, które pomagają nam w różnych kwestiach, bo gdzieś tam faktycznie zaangażowanie tych parunastu osób jest potrzebne, żeby to wszystko było bardzo dobrze poukładane.
Pan trochę tak pominął ten temat, nie, rozumiem, bo to był rok 2010, wracam do tego, że pana mama była wtedy bardzo mocno zaniepokojona, ponieważ pana brat, który też jeździł na motocyklu, 5 lat od pana starszy, no, miał poważną kontuzję. W związku z tym stąd wynikał ten lęk pana mamy o to, żeby po prostu już pan przestał się ścigać. No ale brat się za panem wstawił i dalej pan jeździ. Tak? Tak to
Dokładnie.
Właśnie było?
Była taka chwilowa sytuacja, aczkolwiek brat wtedy powiedział, że pomożemy wszyscy bratu i niech Bartek próbuje, jak tak bardzo tego chce.
A wracając do takiej codzienności, to jak się osiąga taką formę? Bo to też interesuje bardzo naszych słuchaczy. Ile trzeba poświęcić, żeby osiągnąć taki poziom jak pan?
Znaczy, no to jest... No tego w rok się nie da zrobić, tak mi się wydaje. To jest splot różnych rzeczy i trzeba być bardzo konsekwentnym, tak jakby i wiele wyrzeczeń przyjmować w życiu z uśmiechem na twarzy i że nic ci nie przeszkadza. To jest naprawdę, tak się wydaje, że pewne rzeczy może łatwiej czy trudniej przychodzą, ale to jest naprawdę ciężka praca od jakichś tam właśnie wielu lat. Gdzieś tam myślę, że te lata początkowe czy 3-4 lata, co się wydarzyło, były bardzo kluczowe dla tego momentu, co jest teraz, żeby było bardzo dobrze i gdzieś to faktycznie w danym momencie trzeba jeszcze bardziej podtrzymywać i podciągać do góry. Naprawdę to jest plot, mnóstwo rzeczy, do które muszą się złączyć, pasować do siebie i żeby było jak najlepiej.
A jak wygląda pana taki zwykły dzień, dzień pracy, dzień treningu? To ile się trenuje?
Zależy w jakim okresie, czy to jesteśmy przedsezonowym, czy w sezonowym, czy posezonowym i to trzeba też rozgraniczyć i dobrze, mądrze ułożyć, żeby, bo nie sztuką jest się zajechać, czy robić jakieś dziwne rzeczy. Ale generalnie tydzień startowy taki w sezonie to wygląda dość ciekawie, bo w niedzielę mamy Ligę Polską, w poniedziałek płyniemy do Szwecji, w środę wracamy ze Szwecji, w czwartek szykujemy sprzęt na Grand Prix, piątek, sobota Grand Prix, niedziela Polska Liga, w poniedziałek na prom i tak z powrotem w kółko praktycznie od kwietnia do października i gdzieś tam tego czasu na jakikolwiek czas w domu jest zdecydowanie mało, a jeszcze jak jest potrzeba wytestowania jakiegoś nowego silnika, czy ustawień, czy cokolwiek poprawienia w motocyklach, a to jest potrzebne, żeby sprawdzać co jakiś czas i faktycznie podciągać to, no to jeszcze w międzyczasie gdzieś tam te treningi trzeba wciskać, a oprócz żużla te treningi to są ogólnorozwojówka przede wszystkim, żeby być dobrze przygotowanym kondycyjnie, gibkościowo, generalnie żeby właśnie na ten potem, tak jak już wymieniłem, dość intensywny tydzień, żeby być na to przygotowanym, bo same podróże bardzo męczą, zawody, głowę, psychicznie, to wszystko się faktycznie kumuluje i żeby faktycznie w takich momentach, jak miałem w piątek, sobotę, żeby nie opaść sił, a żeby być jak najmocniejszym w tym momencie. Także to jest wszystko przemyślane, przeanalizowane i tak skonstruowane, żebym właśnie w tych kluczowych momentach był jak najmocniejszy i fizycznie, i psychicznie, żeby po prostu robić duże rzeczy.
Ciężka charuwa. A śni się panu czasami? Tor?
Śni?
Tak. Czy pan śni, tak?
No właśnie czasem chyba za dużo, bo nie dość, że cały dzień z żużlem, to w nocy też czasem jadę, czy kręcę jakieś śrubki od motocykla i wymyślam coś, co mógłbym jeszcze poprawić, co by było mogło zrobić się lepiej. I faktycznie no, tego żużla w moim życiu jest naprawdę dużo.
No i z tego, co czytałam, to pan, z pana jest taki jednak grzeczny, ułożony chłopiec. Nie pije, nie pali.
No bo nie czuję takiej potrzeby, także... Może jak będę kiedyś stary, to i będę siedział w domu, ale teraz na pewno nie.
No, bo to już pewnie chodzi o kondycję po prostu bardzo dobrą. A wiara pomaga na torze?
Oczywiście, że tak i wiary się nie wstydzę i wiem, że zawsze to nie przeszkodzi, a pomoże.
Nie wstydzi się pan. I bardzo dobrze. A kiedy pan zostanie tatą? Bo ostatnio się pan pochwalił, że no to najważniejsze, można powiedzieć, bardzo duże wyzwanie przed panem. To kiedy pan zostanie tatą?
W marcu.
A, no i ma pan jakąś tremę? Odczuwa pan niepokój?
Nie, no bardzo wszyscy w rodzinie jesteśmy szczęśliwi, że tak powiem, nie mogę się doczekać. To naprawdę teraz fajnie, że się ten sezon jeszcze chwilę i kończy, potem będzie czas na jakieś przygotowania i no i w marcu będziemy bardzo mocno oczekiwać.
A bardziej się bał pan, czy bardziej bał się pan przed oświadczynami, czy przed Mistrzostwami Świata?
Nie, dobre. Myślę, że no i jedno i drugie było stres, aczkolwiek no poradziłem sobie tu i tu, z czego jestem szczęśliwy.
A pana narzeczona udziela panu rad przed startem, bo słyszałam, że też bardzo mocno jest zainteresowana żużlem.
Znaczy, no, rad to może nie bardzo, aczkolwiek wie, jak to wszystko, ten dzień startowy, wie, jak lubię, żeby wyglądał, tak? Od śniadania po obiad do kolacji, żeby gdzieś tam mnie nie wytrącić z jakiejś koncentracji, czy coś w tym stylu. Jest naprawdę bardzo kochana w tym i mądra, że nie przeszkadza, a pomaga.
Całe życie podporządkowane żużlowi. A kiedy ślubny kobierzec w takim razie? Czy to tajemnica?
No dokładnie tak to jest, wygląda w naszym życiu, że pod ten żużel jest wszystko to przygotowane. Odnośnie ślubu miało być to już lada moment, aczkolwiek wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na świecie i na chwilę obecną troszeczkę to przełożyliśmy.
Czyli koronawirus tutaj krzyżuje plany.
No niestety trochę tak.
Ale w rodzinie to ma pan olbrzymie wsparcie i to jest bardzo ważne. Mama, tata, brat, narzeczona.
Jeszcze dziadek świętej pamięci i babcia, która gdzieś tam na samym początku i do dzisiejszego dnia mnie wspiera i przede wszystkim pomagała też na początku rodzicom, żebyśmy my z bratem mieli wszystko to, co chcemy do sportu uprawiania. I no, nie mogę powiedzieć, cała rodzina jest zaangażowana, ale też cały tak jakby team, bo to nie tylko rodzina, ale też osoby zewnętrzne, które bardzo mocno pomagają od różnych ułożenia różnych rzeczy i też sponsorów, żeby to wszystko połączyć. Jest to naprawdę duże przedsięwzięcie takie, żeby to ogarnąć i żeby w tych kluczowych momentach być najmocniejszym, żeby to wszystko, co dobre, wykorzystywać właśnie w sezonie. I za co im bardzo mocno serdecznie dziękuję, bo bez nich na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem.
Ale w rodzinie to chyba mama rządzi. Czy mi się wydaje?
Ja wiem, to nie jest tak. U nas są role bardzo mocno podzielone, ale faktycznie mama jest bardzo dynamiczną osobą i konkretną.
Choć do taty jest pan podobny, jak widziałam. A jak pan odpoczywa? No bo jednak trzeba się jakoś zrelaksować. Trzeba gdzieś znaleźć jakieś ujście, no, żeby ten stres z pana zszedł. No bo to jednak są duże obciążenia, tak sądzę.
No, to dobrze pani sądzi. I zależy też oczywiście, w jakim też sezonie, bo tak jak teraz będzie po sezonie, to podejrzewam, że zrobię sobie z tydzień, dwa takiego kompletnego luzu, że będę jadł śniadanie, obiad, kolację, będę siedział w warsztacie, kręcił sobie to, co najbardziej lubię, a potem z powrotem będę wracał do treningów na roztrenowanie i potem z powrotem wpadanie w najwyższy tryb. A w czasie sezonu to są też oczywiście treningi ogólnorozwojowe, poprzez które ja myślę, że poprzez aktywność jeszcze bardziej odpoczywam, szybciej się regeneruję, poprzez bieganie, jazdę na rowerze, czy lekką siłownię, bo gdzieś tam ta mocna siłownia nie zawsze jest wskazana w sezonie, żeby jakichkolwiek zakwasów nie było, ale mam to wszystko zaplanowane przez moich tak jakby osób, które ze mną współpracują i jest to dobrze, po prostu funkcjonuje.
A ogród? To pana pasja? Bo widziałam na zdjęciach, że ma pan piękny ogród, taki no, dość pokaźnych rozmiarów i tam jest coś na kształt toru.
Nie, na kształt toru, to nie może pani źle zrozumiała, bo tam, gdzie mieszkam i tam, gdzie jest ogród, to miałem tor żużlowy za dziecka.
A,
tak,
w ten sposób.
Tak, 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 tak. Czyli generalnie tak jakby teraz śpię na torze.
No dobrze, a wsparcie fanów jest dla pana ważne? Czy to też dodaje skrzydeł?
No oczywiście, że tak. I w Toruniu to bardzo mocno odczuwałem, że jak ile kibiców było za mną i jak bardzo tego chcieli dla Polski, dla siebie, dla mnie, żebym zrobił coś, któremu nigdy nikt w Polsce nikomu się nie udało to zrobić. To było naprawdę ciężkie pod każdym względem, bo wiadomo, ciśnienie z zewnątrz było i to, nie ukrywam, było bardzo odczuwalne wewnątrz, ale no jeszcze bardziej z tego właśnie jestem dumny, że poradziłem, że przeszedłem jakąś kolejną barierę i jakiś próg, który po prostu mnie nie zatrzymał, a ją pokonałem i są jeszcze kolejne poprzeczki, które po prostu będę chciał zdobywać.
Czyli jak teraz będzie pana wyglądał kalendarz? Bo te 2 tygodnie robi sobie pan luz, a potem?
Znaczy teraz to wygląda tak, że dzisiaj mamy wtorek, w czwartek jest zaplanowany albo jutro trening w Gorzowie Wielkopolskim, potem mamy mecz w piątek, sobota wolna, niedziela mecz I potem jeszcze poniedziałek chyba będzie kolejny trening, wtorek, środa, czwartek będzie wolny i to będą 3 dni wolne, więc niespotykane w ostatnim czasie. I potem ostatnie zawody Speedway of Nation, drużynowe mistrzostwa świata w piątek, sobota 16 i 17 października w Lublinie, gdzie będziemy z reprezentacją Polski walczyć o złoty medal i to będzie ostatnia impreza w tym roku, czyli 17 w Lublinie będę kończył sezon.
Czyli wszystko jest dokładnie zaplanowane. A o tych zdobyciu 7 złotych medali to pan marzy? Ja wiem, że wszyscy dziennikarze niemalże pana o to pytają. Czy marzy pan, żeby przegonić takich dwóch wybitnych żużlowców z przeszłości? Jeden nazywa się Mauger, a drugi Rickardson, jeśli się nie mylę.
Dokładnie tak. I gdzieś tam faktycznie oni mieli tych złotych medalów najwięcej. Ale myślę, że tutaj nie wolno porównywać. Inne czasy, inne sytuacje, inaczej to wszystko już troszeczkę też wygląda niż w latach poprzednich. Ten Speedway jest, myślę, że teraz jeszcze bardziej trochę ciężko te wszystkie takie rzeczy, bo wszyscy mamy naprawdę dostęp do rewelacyjnego sprzętu. Wszyscy już są naprawdę mocno fit i dobrze zorganizowani. Także ta poprzeczka co roku jest coraz wyższa. Aczkolwiek, tak jak już mówię, no mam wiele marzeń, do których dokąd będę jeździł i będę miał energii, to będę robił wszystko, co w mojej mocy.
I są pytania od słuchaczy. Piotr pyta, jakie działania powinny podjąć władze polskiego żużla, żeby jeszcze lepiej promować tę dyscyplinę?
No myślę, że przede wszystkim tutaj brakuje nam zdolnej młodzieży, żeby było nas coraz więcej. Gdzieś tam są takie wysypy raz po raz, że innego roku jest bardzo dobrze, potem drugiego roku nie. Są różne rzeczy, które można by było poprawić, aczkolwiek myślę, że to nie chwila i pora, by je tam oceniać, czy tam dyskutować na ten temat.
A który polski zawodnik w najbliższym czasie ma predyspozycję do osiągnięcia podobnego poziomu jak pański? To też jest pytanie od tego słuchacza.
No tak jak widzieliśmy nawet po Grand Prix, jest wiele Polaków, którzy walczą o medale. Także ciężko mi tutaj któryś z chłopaków wymienić, ale mamy świetnych, naprawdę drużyna polska jest świetna i to nie ma co ukrywać i wszyscy po prostu zawodnicy są w stanie to osiągnąć w jakimś czasie, a jak będzie, to zobaczymy.
Czyli nie chce pan wskazywać jeszcze konkretnego nazwiska. Mariusz pyta, a kto był pana idolem?
Zdecydowanie od dziecka moim idolem był Tomasz Golob, z którym mam do dnia dzisiejszego bardzo dobry kontakt.
Konsultuje pan z nim swoje poczynania?
Tak, oczywiście niektóre rzeczy gdzieś tam faktycznie nieraz się zdzwaniamy i porozmawiamy sobie na różne tematy.
Czyli jest, można powiedzieć, takim pana mentorem?
No, myślę, że zdecydowanie trochę tak. Skłamałbym, gdybym powiedział inaczej. Też wiele mu zawdzięczam, już nieraz to podkreślałem. Też jeździłem z nim w jednym klubie, co mi bardzo to dużo dało i fajna sprawa, że też w swojej karierze tak napotkałem przede wszystkim blisko Tomasza Golobę.
A jakie ma pan pasje poza motocyklami? O ile ma pan w ogóle czas? Pyta słuchacz Mariusz.
No jak ten czas jest, to zdecydowanie bardzo uwielbiam jeździć. Kolarstwo szosowe bardzo jest dla mnie ciekawe i gdzieś tam też jeden z elementów treningowych moich, ale naprawdę bardzo lubię jeździć na rowerze, gdzieś tam motocross, ale to znowu motor, gdzieś tam w zimę, jak nie żużlówka, to ten motocross jest odpalany gdzieś na różnych torach motocrossowych, bo bardzo to lubię. I tak myślę, żebym się ograniczył właśnie do tego motocrossu i do kolarstwa szosowego, bo najbardziej czerpię z tego radość.
Łukasz, a jakimi innymi dyscyplinami sportu pan się interesuje?
Motoryzacja ogólnie. Generalnie Formuła 1, MotoGP, motocross i gdzieś tam bardzo mocno mnie ciągnie jednak w motoryzację. A i kolarstwo, to muszę powiedzieć.
A muzyka, czy jest ważna w pana życiu?
No, słucham, co wpadnie do ucha i co mi się podoba. Nie mam jakichś tam swoich ulubionych playlistów czy coś w tym stylu. Po prostu to, co w danym dniu mi się podoba, to tak słucham, ale już się nieraz śmiałem, że najlepsza muzyka to ryk silnika, także tego się trzymamy.
Najlepsza muzyka to ryk silnika. I nawet nie czuję, że mi się rymuje. To co panu życzyć? Czego panu życzyć?
Połamania szprych i I zdrowia przede wszystkim, bo jak będzie zdrówko, to o resztę będziemy walczyć sami.
No to trzymamy za Pana kciuki i życzymy samych sukcesów. No i proszę sprawiać nam radość i sobie też przede wszystkim, żeby spełniały się Pana i zawodowe, i te osobiste życzenia. Tego Panu życzę serdecznie w imieniu własnym, jak sądzę, słuchacza Radia Z i internautów. Bardzo dziękuję. Bartosz Zmarzlik był naszym gościem. Ja myślę, że już więcej nie trzeba Pana przedstawiać, ale przypomnę, gdyby ktoś zapomniał, to po prostu jest to dwukrotny mistrz świata na żużlu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzę i dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Kłaniam się.
Do usłyszenia.